między niebem a ziemią.
Dziś druga niedziela wielkanocna, tradycyjnie obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego. Tak jest od czasu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej, dokonanej w 2000 roku przez Jana Pawła II. A w minionym tygodniu obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci papieża Polaka. Wszystkie te wątki pojawią się w dzisiejszym Między Niebem a Ziemią. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Dzisiejsi maturzyści nigdy nie mieli okazji zobaczyć Jana Pawła II na żywo. Wszak od śmierci papieża Polaka minęło już 19 lat, a rocznicę obchodziliśmy w miniony wtorek. Tymczasem 27 kwietnia w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie zostanie odprawiona msza święta upamiętniająca jego kanonizację. Swoimi spostrzeżeniami, bynajmniej niejednoznacznymi, dotyczącymi świętego Jana Pawła II podzielili się rozmówcy Beaty Sylwestrze.
Dla niektórych tylko kremówki, tylko może nieraz żarty i dowcipy, ale mam nadzieję, że rzeczywiście jeśli chodzi o papieża, to myślę, że dla większości jednak gdzieś w sercach i w naszych umysłach pozostało to, co nam pozostawił. Ksiądz Bogdan Bartolt, proboszcz Archikatedry Warszawskiej. A pozostało bardzo dużo rzeczy. Oczywiście kremówki mogą być takim przerywnikiem. To znaczy, że papież, ten, który stał na czele Kościoła, potrafi się uśmiechnąć. Ale przede wszystkim mi się wydaje, że warto się pochylać nad jego nauczaniem, bo to jest nauczanie, które jest ponadczasowe. Dla mnie Ojciec Święty jest zawsze świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa, którego głosił, a jednocześnie człowiekiem, który potrafił niesamowity mieć język z młodymi ludźmi. Brakuje mi kogoś takiego dzisiaj, kto w taki sposób by potrafił porywać młodzież. Ta młodzież dzisiejsza, która jest, mówię, bardzo zagubiona w tym świecie, myślę, że część, ale to jest chyba jakaś znikoma część, która może sięgnie do nauczania papieża, dlatego że dla młodych ludzi w tej chwili papież jest postacią historyczną. Obchodzimy 19. rocznicę jego śmierci. Współcześni maturzyści nie widzieli Ojca Świętego na żywo. Być może jeszcze z przekazów rodzinnych gdzieś zostało, ale też myślę sobie, że to jest też takie wyzwanie dla duszpasterstw akademickich. Szczególnie tyle lat pracowałem w duszpasterstwie akademickim i sądzę, że w tych duszpasterstwach, we wspólnotach, w grupach, tam możemy przybliżać Jana Pawła II. Język, który używał do młodzieży. Ja nigdy nie zapomnę takiego stwierdzenia jednego ze studentów, który nie był tam specjalnie zaangażowany w życiu Kościoła, ale pojechał na pielgrzymkę papieża i on wrócił z tej pielgrzymki. I mówi, mówi, że jest pod wielkim wrażeniem. Ja mówię, dlaczego? Co to, jakie to wrażenie? Co się z takiego wydarzyło? Tylko, że mówię, przecież raczej tak trochę jesteś zdystansowany do tych spraw Kościoła i spraw Bożych. Mówi, bo spotkałem kogoś, kto swoją postawą i swoim słowem pokazał mi, że on naprawdę mnie kocha. Jest bardzo przekonywujący. Tu muszą sobie osoby młode czasami postawić takie pytanie, na które myślę, że znajdą w nauczaniu Jana Pawła II odpowiedź. To jest to, żeby rzeczywiście stawiali sobie wymagania, tak jak papież im to mówił, tym młodym ludziom, mówi, choćby od was nikt nie wymagał, to wy macie wymagać od siebie. Papieżowi bardzo zależało, aby ci młodzi ludzie pociągnęli dalej tę historię Kościoła. Papież do młodych ludzi bardzo często właśnie to powiedział, wy jesteście tą nadzieją Kościoła. I myślę, że jeżeli młody człowiek, dzisiaj żyjący, usłyszy tego typu słowa, przeczyta sobie, czy odsłucha gdzieś w homiliach papieskich, że jest ważny dla Pana Boga, jest ważny dla Kościoła, to ja myślę, że nie powiem, że od razu radykalna zmiana nastąpi, ale jestem przekonany, że gdzieś ten zaczyn w sercu zostanie i być może wcześniej czy później zacznie owocować.
Czy ktoś jeszcze słucha Jana Pawła II? Czy ktoś czyta książki czy encykliki Jana Pawła II?
Tak jak patrzę na siebie i na inne osoby we wspólnocie, to tak patrzę, że nie, bo większość osób nie rozumie po prostu tych treści. Nazywam się Łukasz Maćkowiak, należy do wspólnoty postakademickiej Droga. Te treści są bardzo trudne do zrozumienia. Raz, że to jest język bardzo taki filozoficzny, akademicki, a dwa, że ta treść jest taka bardzo trudna do zrozumienia dla takiego człowieka, który nie zajmuje się tym na co dzień. Osoby, które bardzo się zagłębiają w wiarę, no to troszeczkę jest im łatwiej, natomiast to wymaga czasu, żeby to czasami przejrzeć jeszcze raz na spokojnie, żeby to zrozumieć tą treść i tą głębię, co jest tam napisane. Kilka razy zdarzyło mi się próbować czytać książkę, natomiast po kilku stronach odpadałem, dlatego że no, bardzo ciężko mi się to czytało. Mam wrażenie, że jest to w ogóle autor, który dla wielu osób, nawet dla księży, tych bardziej znanych, rzadko kiedy jest takim wzorem, jest, ale na pewno nie jest osobą, która jest często cytowana.
To w jaki sposób czytać Jana Pawła II?
To, co mi na pewno ułatwia czytanie Jana Pawła II, to audiobooki, bo tam jest troszeczkę czasami intonacja też pomaga, żeby zrozumieć pewne treści, ale warto przeczytać czasami takie streszczenia. Czy mówię, o czym jest ten tekst, na przykład w książce Pamięć i Tożsamość dawnictwo dodało dodatkowe pytania dla czytającego, aby łatwiej mógł zrozumieć ten tekst, bo ilość tej treści, która tam jest wypisana, no, powoduje to, że czytelnik potrafi się zgubić. Bez tych pytań naprawdę o co w tym wszystkim chodzi, to normalnemu czytelnikowi bardzo ciężko zrozumieć, o co chodzi. Znaczy, na pewno można wyciągnąć coś z tekstów Jana Pawła, natomiast tak jak mi się kojarzy w ogóle Jan Paweł i młodzież, to jest tak, że jest takie słynne zdanie, wy mi nie klaszcie, wy mnie słuchajcie, i bardzo często właśnie też takim mówimy, że coś jest mądre, chociaż tego nie rozumiemy.
Czy czujesz, że należysz do pokolenia Jana Pawła II?
Bym powiedział i tak, i nie, w sensie bardziej nie niż tak. Żyłem, na pewno urodziłem się w tym czasie, kiedy Jan Paweł II działał, przyjeżdżał do Polski, był tą głową Kościoła, natomiast jego postać się pojawiała w moim życiu. Nie jest to jest taką postacią jak dla moich dziadków czy rodziców, którzy tak naprawdę go wspominają jakby z innej perspektywy. Nie? U mnie już kojarzę bardziej z tym patosem. No już urodziłem się w czasach postkomunistycznych, więc nie czułem tej walki z władzą, tych treści solidarnościowych, narodowych. Dla mnie to były zupełnie już nieaktualny temat. Teraz tak patrzę na osoby młode, czyli takich 20-latków, którzy już urodzili się po śmierci Jana Pawła II. Papież stał się taką postacią z memów. I te jego treści, tego słynne słowa, które się pojawiały, czyli tam ziemi tej ziemi, tak niech wstąpi duch twój, to już pojawiają się bardzo często w memach. To jest tak prześmiewczo.
Czy oprócz młodzieży Jan Paweł II może być też bliski innym grupom? Bo w dniu śmierci, czy w okolicznościach jego odejścia jednoczyły się grupy kibiców, piłkarzy, sportowców.
Ja myślę, że to był autorytet dla nas wszystkich. Szczególnie dla nas Polaków. To był polski papież, żeśmy zawsze to podkreślali. Ja pamiętam te dni, kiedy papież odchodził, bo to było kilka dni, w kościele klęski świętej Anny. Myśmy mieli dyżury 24-godzinne. To były dyżury czuwania, modlitwy tej młodzieży, ale nie tylko młodzieży, bo to tam były różne osoby. Wypełniony cały kościół klęski świętej Anny. Ludzie modlący się na ulicy Krakowskiej Przedmieście. To jest kilka tysięcy osób. I w pewnym momencie mój współpracownik, duszpasterz akademicki, przychodzi do mnie i mówi, już wszystkie stacje mówią, że Ojciec Święty odszedł. A wszyscy modlą się o łaskę zdrowia. Pamiętam, jak odmawiamy różaniec, kościół wypełniony po brzegi. I wtedy podchodzę do mikrofonu i mówię, że Ojciec Święty jest już u Pana Boga. Jedno z najtrudniejszych doświadczeń. A potem modlitwa była dalej kontynuowana. Pamiętam, jak odchodziłem wtedy już od mikrofonu, przechodziłem przez krużganki, podszedł student, młody chłopak, i mówi, proszę księdza, widzę, my wszyscy jesteśmy smutni, ale też trzeba uwierzyć w to, że on tam w niebie więcej jeszcze może niż tutaj na ziemi i będzie się za nami wstawiał, wszystkimi. Dlatego, że papież dla wszystkich miał czas, z wszystkimi potrafił się porozumieć. Dlatego też takie znaczące, może to były symboliczne takie gesty, ale jakże istotne, że nawet zwaśnieni kibice różnych klubów piłkarskich na ten moment potrafili po prostu się przez chociaż chwilę zjednoczyć. A może w niektórych wypadkach to zjednoczenie rzeczywiście było dłuższe.
Głównie pamiętam reakcje tych wszystkich osób, dla których papież był tą ważną postacią. Pamiętam, jak wszyscy przeżywali ten moment zjednoczenia się Polski. Czułem to od tych osób z zewnątrz. Ja byłem jeszcze gimnazjalistą wtedy. Poczułem, jakby starsza osoba, ważna postać odchodziła.
Czy Jan Paweł II również upominał swoich rodaków?
Bardzo upominał. Ja pamiętam taką jedną z pielgrzymek papieskich w Polsce, kiedy papież przypominał nam dekalog. I były takie momenty, gdy papież podniósł wtedy bardzo mocno głos. On zresztą zawsze mówił bardzo wyraźnie i bardzo mocno, ale tym razem mówiąc o życiu, mówiąc o wartości życia, mówiąc o tym, jak człowiek powinien wybierać Pana Boga, w tym momencie odniósł się do tego, skąd pochodzi. I powiedział, mówię te mocne słowa, ale dlatego je mówię, że pochodzę z tej ziemi, z polskiej ziemi i mam prawo to powiedzieć. Było to upomnienie, ale myśmy to upomnienie przyjęli w takim upomnieniu ojcowskim. Myśmy wiedzieli, że zasłużyliśmy w wielu wypadkach, a on, jako ten, który rzeczywiście był z tej polskiej ziemi, ma prawo nam to powiedzieć. Innego może byśmy nie posłuchali, może byśmy się zbuntowali, a tutaj opuściliśmy głowę i może każdy pomyślał sobie, Ojcze Święty, masz rację. Trzeba tutaj rzeczywiście poprawić.
Między niebem a ziemią.
Tymczasem mieszkańcy Gniezna 19. rocznicę śmierci Jana Pawła II uczcili marszem wdzięczności. Kilkaset osób przeszło przez miejską starówkę przed katedrę. Jak wspominają papieża Polaka, sprawdzał Rafał Muniak.
Jan Paweł II jest to jeden z największych bohaterów polskiej historii, która w ciemnych czasach komunizmu pomogła Polakom ocalić wolność, tożsamość i suwerenność. Szczególną troską pochylał się nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi, upośledzonymi. Wielki Polak i patriota.
I cały ten dorobek Jana Pawła II wspominali uczestnicy Marszu Wdzięczności w Gnieźnie.
Mija 19 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Przyszedłem, bo chciałbym uczcić pamięć tego niezwykłego papieża. Odegrał kluczową rolę dla Polski. Pamiętamy czasy komuny, czasy walki o demokrację i o prawa człowieka. Jan Paweł II nigdy nie odwrócił się od swojej ojczyzny. Wspierał, pomagał i należy mu się za to szacunek.
Mamy naszego wielkiego polskiego świętego, który wymaga tego, abyśmy o nim pamiętali i czcili jego pamięć właśnie w tym dniu, wspominając w dniu jego śmierci, zwłaszcza teraz, w tym okresie, kiedy taki katolicy i Kościół katolicki, my wszyscy jesteśmy pod specyficznym naciskiem takim zewnętrznym. W tym momencie my jesteśmy pod presją. No właśnie myślę, że tym marszem chcielibyśmy pokazać też, bo jednym z problemów dzisiejszego świata jest brak autorytetów. Dla mojego pokolenia, ja jestem z pokolenia 50+, jest autorytet. To jest wielki autorytet. Pamiętam czasy mroku komunistycznego i pamiętam, że wtedy właśnie jaśniał właśnie ten przykład z Watykanu. Ta osoba była taką ostoją dla naszych wartości. Jak się okazuje, ostatecznie dopomogła nam w tym, żeby zdobyć niepodległość, odzyskać niepodległość.
Jakub Wawrzyniak, przedstawiciel Gnieźnieńskiego Komitetu Pamięci.
Dzisiaj po raz drugi jest organizowany ten marsz.
Postanowiliśmy również uczcić pamięć Jana Pawła II. Nie słyszałem o innych wydarzeniach, które się odbywają. My chcemy pokazać to, jak wiele papież zrobił dla narodu polskiego, jak wiele on zrobił dla połączenia Zachodu ze Wschodem, jaki był otwarty na świat, jaki miał szacunek do ludzkiego życia. Chcemy pokazywać to temu pokoleniu, które przyszło po nas, które nie pamięta, jak Jan Paweł II umierał, jak Jan Paweł II sprawował swój pontyfikat. Przede wszystkim dla samych Polaków umocnił naród w wierze. W tych czasach ciemnego komunizmu to głównie dzięki niemu od 79 roku, kiedy był w Gnieźnie, kiedy tutaj była pielgrzymka, on swoimi słowami, krótkimi słowami często, które miały dwuznaczne znaczenie, pokazywał to, w jaki sposób możemy walczyć słowem, nie czynem. Próbuje się w tym momencie oczerniać papieża. My chcemy pokazać tą dobrą stronę, to jak on wiele zrobił dla nas, Polaków, dla tak naprawdę całego świata.
Chociaż wielu gnieźnian pamięta jeszcze wcześniejsze wizyty kardynała Wojtyły w Gnieźnie, kiedy jako arcybiskup krakowski na uroczystości świętowojciechowe przywoził relikwie świętego Stanisława.
Dlaczego przyjść na taki warcelmarz? No bo osobiście znałem jako Karola Wojtyłę. Na tak? Wojciecha my jako młodzież licealna szliśmy z tyłu za nim, a on zawsze o pół kroku przed Wyszyńskim.
Jak arcybiskup krakowski.
No i to jest dla mnie po prostu postać, którą po prostu nie należy wymazywać. Tym bardziej jako Polaka, który bardzo dużo zrobił dla Polski, no i do ustroju polskiego, że tak powiem.
No właśnie, bo współczesne dzieci, młodzież, no to już nie jest znają. 19 lat po jego śmierci.
Po jego
mogą nie pamiętać.
Nie tak? Mogą nie pamiętać, ale tym bardziej my, gnieźnianie, powinniśmy o tym pamiętać. I o Wyszyńskim zawsze 2 lutego katedra była pełna. O Janie Pawle II, no człowiek, który niestety obalił całą kurtynę żelazną. I to jest prawda. No.
On był nasz. W całej Polsce jest dobrze pamiętany.
No ale tutaj w Gnieźnie był 2 razy, co najmniej, jako papież.
No właśnie, i po raz pierwszy to no, u kolebki chrztu polskiego, no to jak najbardziej się tutaj odnalazł wśród nas i zachęcał nas do tego, żebyśmy byli wierni właśnie.
To tak? Były Wojciechy, jak szedł Karol Wojtyła Wyszyński.
Czyli i pani te, pamięta te
oczywiście, i te małe dzieci, co do nich podbiegały, a oni je błogosławili.
I co, dużo wtedy było ludzi na Wojciecha?
Bardzo dużo.
Co Polska zawdzięcza Janowi Pawłowi
II? Wszystko. To, że jest Polską.
Przede wszystkim obalenie komunizmu i to, że mogliśmy już pokolenie, może moje i młodsze, i teraz to, które jest, zawdzięcza mu taką wolność właśnie, prawdziwą wolność.
Te słowa Bóg, honor i ojczyzna nie są teraz w modzie, tym bardziej i dla nowego pokolenia, że tak powiem, a tym bardziej dla niektórych też polityków. Ja zawsze jestem w tym duchu wychowany i pozostanę aż do końca moich dni.
Dziś niedziela Miłosierdzia Bożego. Zawiła i trudna była droga do tego święta, podobnie zresztą jak losy samej świętej Faustyny. Święto ustanowił w 2000 roku papież Jan Paweł II, jest obchodzone, ba, jest bardzo popularne na całym świecie. Przypomnijmy teraz miejsca związane ze świętą Faustyną, którymi możemy podążać, te bliskie i te odleglejsze, oraz nieśmiałe początki kultu sprzed ponad pół wieku.
Przypomnijmy sobie początki kultu Bożego Miłosierdzia. Mówią Bolesław Kluska, Małgorzata Jagielska i Anna Niedziela.
W latach 60. mama, pamiętam, przywiązała z kościoła taką małą książeczkę, który był właśnie panu obraz siostry Faustyny, Pan Jezus. I w środku była właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego. A to dostała od śród zakonnych, które działały przy kościele świętego Andrzeja Boboli na Junikowie. A później za jakiś czas zostało to zabronione i moja mama bardzo ubolowała nad tym.
w roku 1980. Byłam wtedy na pieszej pielgrzymce z Warszawy do Częstochowy i jeden z pielgrzymów nagle powiedział coś takiego: jest taka modlitwa do Jezusa Miłosiernego. Ona w ogóle nie jest w Polsce znana na razie, nawet Kościół nie za bardzo uznaje ten kult. I rozdał nam na powielaczu koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Ja miałam w podstawowej szkole przyjaciółkę, której mama miała duże nabożeństwo właśnie do tego obrazu, do Chrystusa Miłosiernego. To były lata 50. I praktycznie dopiero nasz Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał ten kult, odrodził ten kult Chrystusa Miłosiernego, a równocześnie też świętej Faustyny. Ta postać świętej Faustyny jakby tak dla nas zajaśniała.
I szukamy właśnie jej śladów. Teraz nasze drogi prowadzą do Wilna, a naszą przewodniczką jest Krystyna Liminowicz i wskazuje nam jeden ważny ślad.
Przede wszystkim to miejsce, w którym znajdował się domek świętej Faustyny, jak go się dzisiaj określa. Wtedy, kiedy byłam po raz pierwszy, to całkowicie inaczej wyglądało, a więc na ulicy dzisiejszej Gribo, gdzie mieszkały siostry, gdzie mieszkała siostra Faustyna. Widziałam, pamiętam, te budynki wyglądały całkiem inaczej. Jeszcze chyba wtedy były 2 czy 3 domki, w tej chwili połączone, odrestaurowane. No, wyglądają całkiem inaczej, pięknie, wiadomo. Wiem, że zrobił bardzo dużo ksiądz Dariusz Stańczyk. Niewyobrażalna dla Wileńszczyzny osoba, która naprawdę w wielu rzeczach pomagała, w tym także w odrestaurowaniu domku świętej Faustyny. Można także jechać i zobaczyć to otoczenie, obok niedaleko jest sierociniec też, w którym siostry przecież się opiekowały. Nie ma już tego pola, które niegdyś uprawiać musiała święta Faustyna. Tam teraz powstało Muzeum Świętej Faustyny.
Znany dziś powszechnie obraz Jezusa Miłosiernego miał niezwykłe losy.
Wiele wędrował. Długi czas był ukryty, też jest bardzo ważne. On był po prostu schowany, żeby nie uległ zniszczeniu, dewastacji, sporfanowaniu, bo takie były zakusy. Takie były czasy, wiem, że był przechowywany bardzo długo w kościele świętego Michała. A wtedy, kiedy ja przyjechałam, właśnie był w kościele świętego Ducha. Myśmy tam często, właściwie za każdym pobytem w Wilnie, zaglądaliśmy do tego kościoła świętego Ducha. No był dość mocno wyeksponowany, był taki widoczny, jak się wchodziło lewą stroną, tą bezpośrednio na obraz. Natomiast w tym dużym, ogromnym kościele on był jednym z obrazów. Oczywiście był najważniejszy, wszyscy, którzy wchodzili tam go czcili, no Polacy szczególnie. Natomiast no, kiedy został przeniesiony, później wybudowano specjalnie dla niego tę kaplicę Miłosierdzia i początkowo to był ogromny bunt, że on jest przeniesiony tam.
Ten fakt do dziś z wielką emocją wspomina Ryszard Liminowicz.
Był to wielki dramat ćwierć wieku temu. Wiadomość niosła się, że mają zabrać obraz. I nocne dyżury, wszystko, atmosfera taka pełna po prostu takiej wrogości między sobą, Litwinów do Polaków, Polaków do Litwinów, o ten właśnie obraz. Ja również gdzieś tam byłem przyłączony do tego, gdzieś emocjonalnie i tak, żeśmy, ja mówię, no bo może po raz ostatni wchodzimy tutaj, bo będzie taka i taka sytuacja. I zabrali ten obraz, jednak w porozumieniu z władzami gdzieś tam siłowo to uczynili, ale tak, bez ofiar się obyło. I
z władzami politycznymi i kościelnymi.
Tak, i obraz zabrali i teraz po prostu czczę ten obraz, jak jestem w Wilnie, jestem w tamtym miejscu, w tamtym sanktuarium i należną cześć oddaję, pogodzony całkowicie, tak. Duch czasu sprawił.
I jeszcze o obrazie. Barbara Napieralska.
Odwiedzaliśmy to miejsce, w którym obraz powstawał, w którym był malowany przez malarza Kazimirowskiego i wtedy siostry, które nas tam oprowadzały, opowiadały bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo o siostrze Faustynie, przybliżały nam tę postać. Tam się modliliśmy i z siostrą Michaelą Rak mi się to miejsce też bardzo kojarzy. Z siostrą Miłosierdzia, jak najbardziej współczesną, ale jakby kultywującą wszystko to, o czym siostry Miłosierdzia i siostra Faustyna próbowała przekazać. O Bogu miłosiernym, nie karzącym, ale o Bogu miłosiernym.
Siostra Michaela Rak zorganizowała pierwsze hospicjum na Litwie.
To było duże wyzwanie i dla niej samej i dla Litwinów też, ponieważ nie znali, nawet tego słowa nie znali na Litwie. A jest ono otwarte w tej chwili dla wszystkich, nie tylko dla Polaków, dla Litwinów, dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. To jest budynek tuż obok miejsca, w którym ten obraz powstawał. I oczywiście to się łączy. że jest w tym miejscu, co się jest i u siostry Micheli, i w miejscu, gdzie obraz powstawał, i gdzie ksiądz Sopoćko pozował do obrazu. Chodziło o to, żeby szaty się dobrze układały, żeby sylwetka była zgodna z wyobrażeniem mniej więcej, natomiast twarz oczywiście już to była zdjęta z całunu toryńskiego, to wiemy, i to miejsce jest szczególnie bliskie i myślę, że no, my podczas naszych wędrówek zawsze tam zaglądamy. Nie sposób tego miejsca ominąć.
Ale zanim pojedziemy do Wilna, zajrzyjmy do Kieksza. Warto.
Co roku bywam na uroczystościach, obecnie jest to sanktuarium świętej Faustyny. Tam nad jeziorem święta Faustyna, kiedy była w roku 1929, przez kilka tygodni, kiedyś wędrując ścieżką wzdłuż jeziora, zobaczyła w toni wodnej Jeziora Kierskiego Małego Chrystusa.
I ja zapraszam do Wilna i do Kieksza. Grażyna Brońska.
Pójdź, ziemio cała w swej zieleni, pójdź i niezgłębione morza. Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni i śpiewa. Wielkie jest miłosierdzie Boże.
Pójdź, słońce piękne, promieniste, pójdźcie przed Nim jasne zorze. Łączcie się w jeden hymn, niech głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dzięki swemu Stwórcy, na ile siły Ci stanie, wysławię Jego miłosierdzie Boże. Pójdźcie szumne lasy i gęstiny, śliczne kwiaty w rannej porze. Niechaj zapach słodki nasz jedyny wysławia i wielbi miłosierdzie Boże. Lecz ponad wszystkie te piękności milszym jest dla Boga uwielbienie. Dusza niewinna pełna ufności, która przez łaskę ściśle jednoczy się z Nim. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile sił Ci stanie, wysławia Jego miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze.
Dzisiejsza Ewangelia obfituje w niezwykle plastyczne obrazy, komentuje ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w tę drugą niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego. I wiemy, że ustanowił ją święty Jan Paweł II. Wiemy, że apostołką Bożego Miłosierdzia jest święta siostra Faustyna. I wiemy, że akcentowane są dwa wielkie przymioty Pana Boga, to jest miłość i miłosierdzie. Jednak dzisiaj nie będziemy skupiali się na miłosierdziu Pana Boga, ale skupimy się na Ewangelii i na spotkaniu, które Jezus ma ze swoimi uczniami. I zgadza się, wiem, że tam są dwa spotkania. Podczas jednego spotkania nie ma Tomasza, podczas drugiego jest i wyznaje, że Jezus faktycznie zmartwychwstał, mówi te piękne słowa, Pan mój i Bóg mój. Natomiast ja bym się skupił na tym pierwszym spotkaniu Jezusa ze swoimi uczniami. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę, ale opisy świętego Jana, jeżeli chodzi o rzeczywistość po zmartwychwstaniu, są niezwykle plastyczne. Tak jakby Jan chciał, żeby każdy, kto czyta, znalazł się przez chwilę z Jezusem. Ja nie ukrywam, że uwielbiam te sceny, dlatego że one mi pozwalają zobaczyć Jezusa zmartwychwstałego w moim życiu. Opisy są piękne, plastyczne, daje się tam dużo gestów. Coś wspaniałego. I widzimy to od samego początku, od chwili poranka zmartwychwstania, kiedy Maria Magdalena biegnie do uczniów, do Piotra i do Jana i mówi, że nie ma Pana. Oni biegną, widzą pusty grób i tak dalej. Nagle odkrywają, że faktycznie Jezus zmartwychwstał. Później druga scena, która się pojawia, to jest, gdy Maria Magdalena płacze i nagle okazuje się, że przychodzi do niej, jak mniema, ogrodnik, a to jest zmartwychwstały Jezus, który z nią rozmawia. To jest piękna scena, ale po tym wszystkim jest scena dzisiejsza, gdzie Pan Jezus przychodzi do swoich uczniów po zmartwychwstaniu. I święty Jan pięknie opisuje tę scenę. Zobaczmy, oni są przerażeni. Uczniowie boją się, że spotka ich dokładnie taki sam los, jaki spotkał ich mistrza. Dlatego są zamknięci wszyscy razem. Z obawy przed Żydami, tak po prostu. Jezus przychodzi do nich, staje po środku, żeby go wszyscy widzieli, mówi po prostu pokój wam. I co więcej, pokazuje im swoje ręce i bok. I wiem, że dla nas to jest bardzo mało zrozumiała ta scena, ale wyobraźmy sobie, co przeżywali uczniowie. Oni byli przerażeni. A Jezus przychodzi i mówi im te słowa, to pokój wam, które znaczy chcę dla ciebie wszelkiego błogosławieństwa. Największy dar, który mam, chcę dać tobie. I co więcej, dlaczego pokazuje ręce i bok? Dlatego, że wielu pewnie myślało, że Jezus jest duchem. Natomiast jeżeli pokazał ślady po swoich ranach, to pokazał, że jest żywy i prawdziwy. Dlatego dopiero później oni się tak bardzo ucieszą. Ucieszą się, bo zdadzą sobie sprawę, że Jezus faktycznie zmartwychwstał. I wiem, że ta scena wydaje nam się troszeczkę dziwna. Dlaczego? Dlatego, że po ludzku rzecz biorąc, Jezus powinien przyjść i zrobić swoim uczniom wyrzuty. Po pierwsze, że go wszyscy opuścili, bo pod krzyżem doskonale zdajemy sobie sprawę, że został tylko i wyłącznie święty Jan, reszta zwiała. A po drugie, dlaczego oni się boją? Natomiast Jezus niczego takiego nie robi. Jezus robi zupełnie odwrotną rzecz. Daje im na nowo nadzieję, bo oni doskonale wiedzą, że zawiedli. Że jak my to powiemy po ludzku, dali ciała. Ale w tym wszystkim Jezus mówi, wiem, że jesteś słaby i grzeszny, ale jednocześnie mam dla ciebie pewne zadanie. I właśnie te następne słowa są tym zadaniem, które zostawia Jezus swoim
Jezu, niesiesz pokój, prowadź mnie zawsze.
2023 roku Oscara za najlepszy film animowany krótkometrażowy otrzymała produkcja Chłopiec, Kret, Lis i Koń. Jest piękną opowieścią. Jeżeli macie kiedykolwiek możliwość, żeby przeczytać książkę albo obejrzeć ten króciutki film, to naprawdę polecam, bo tam jest tyle życiowych prawd, że można tydzień z tym chodzić i na pewno wszystkiego jeszcze nie zrozumiemy. Natomiast przy którejś scenie pojawia się piękny opis, gdzie chłopiec zaczyna mieć wątpliwości i mówi: czasami wydaje mi się, że wierzycie we mnie mocniej niż ja w samego siebie. I koń mu odpowiada: w końcu uwierzysz. I o to w tym wszystkim chodzi. To jest Jezus, który mówi do nas: w końcu uwierzysz w siebie. Bo zobaczmy, uczniów on wierzy. Naprawdę on wierzy w uczniów. To jest myśl, która mnie powaliła, ale ona jest jak najbardziej prawdziwa. Jezus wierzy swoim uczniom. Kiedy? Właśnie teraz. Robi genialną rzecz. Nie robi im żadnych wyrzutów sumienia. Przychodzi do nich, pokazuje ręce i bok i nie mówi: nie jesteście słabi, nie jesteście grzeszni. Tego im nie mówi. On daje im zadanie. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I uczniowie wiedzą, że nie dadzą rady sami, że nie są ideałami, że popełnili wiele, wiele błędów, ale jednocześnie widzą, że Pan Jezus jest z nimi. I po tych 2000 lat myślę, że to jest dla nas bardzo dobra lekcja, bo wielu z nas stara się być idealnymi i doskonałymi, żeby wszyscy nas lubili, żebyśmy nie popełniali żadnych grzechów, żebyśmy nie mieli żadnych nałogów, takie chodzące cherubinki. A Pan Jezus mówi: nie, jesteś słaby i grzeszny, masz sobie skazę grzechu pierworodnego, ale ja Ciebie posyłam, masz być świadkiem zmartwychwstania. I Pan Bóg doskonale wie, co jest w moim i w Twoim sercu. Wie, że sobie wielokrotnie nie radzimy z tym wszystkim, co jest z nami i w nas. A jednocześnie mówi do mnie i do Ciebie: Ty będziesz moim apostołem. Bo On wierzy we mnie. Każdego dnia. Ja wiem, że ta prawda jest ciężka do zaakceptowania, bo zdajemy sobie sprawę, że chcielibyśmy być inni, żeby Pan Jezus nam pokazał, że da się. No właśnie da się. Da się być innym, ale nie własną mocą. Mamy być inni Jego mocą. Czyli mamy z tej mocy korzystać. Co więcej, w tej Ewangelii Pan Jezus podkreśla, że weźmijcie Ducha Świętego. A przecież my Ducha Świętego mamy. Wszyscy otrzymaliśmy Chrzest Święty i w tym Duchu możemy czynić cuda. Dosłownie. Ten Duch nas ożywia, ten Duch sprawia, że nasza wiara nie jest jedynie jakąś wiarą, która jest wzięta z książek, ale jest żywa i autentyczna i my mamy ją głosić. I być może nie będziesz pisał pięknych traktatów teologicznych, być może czasami brakuje słów albo argumentów, ale mamy być autentycznymi świadkami Pana Jezusa. Nieprzelęknionymi uczniami, którzy są zgromadzeni w domu, ale mamy być tymi, którzy temu światu dają nadzieję. I powiem wam wprost, zadanie trudne, po ludzku rzecz biorąc niemożliwe do wykonania. No ale jest jedna nadzieja. Skoro Pan Bóg dał nam takie zadanie, to znaczy, że jest przy nas i nas nie opuści. Bo zmartwychwstały na nas liczy, na mnie i na Ciebie. I w tym duchu chciałbym, żebyśmy oboje, Ty i ja, żyli i abyśmy byli świadkami zmartwychwstałego. Niech Pan Bóg nam błogosławi, Tobie i mnie. I do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz Andrzej Muńko zostawia nas jak zwykle z optymistycznym przesłaniem na kolejny tydzień. A my usłyszymy się ponownie w następną niedzielę o tej samej porze. Za uwagę dziękuję Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.